Na zegarach 9.10, Michał Poczesniak, dzień dobry, witam słuchaczy Radia Gdańskiej, witam dzisiejszych komentatorów naszej rzeczywistości. To Bartosz Stracewski, TVP3 Gdańsk,
witaj. Dzień dobry.
I Artur Cejrowski, portal w polityce.pl i Stefczyk Info, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Porozmawiamy oczywiście o wojnie na Ukrainie, o pomocy dla uchodźców, ale zaczniemy od wydarzenia, które trochę przeszło bez echa, moim zdaniem, i myślę, że jestem ciekaw też waszego zdania, ale wydaje mi się, że jest dość istotne, mianowicie termin oddania przekopu przez Mierzeję Wiślaną. 17 września zostanie otwarty ten kanał i przepłyną nim pierwsze jednostki, tak zapowiedział minister Marek Gróbarczyk. Dodał, że to inwestycja szczególna, która ma charakter przełomowy. Czy ma właśnie charakter przełomowy? Bartek Stracewski.
No zdecydowanie. Jestem prywatnie również zwolennikiem jednak tego, by budować. Tym bardziej, że przez lata pamiętamy, jak wyglądała żegluga na Mierzeję Wiślaną, jak wyglądała żegluga przez Cieśninę Piławską, która jest kontrolowana przez Rosjan. To jest terytorium rosyjskie. No i jak Rosja w zależności od tego, jaki to był dzień, jaki miesiąc, czy jaki rok, zezwalała bądź nie zezwalała na żeglugę. Więc moim zdaniem stan Zalewu Wiślanego, jeżeli chodzi o infrastrukturę portową, sam zalew, czy chociażby te piękne nadmorskie miejscowości nadzalewowe, właściwie jak Frombork czy Tolkmicko, to że one wyglądają tak, jak wyglądają, mimo swojego ogromnego potencjału, no to jest właśnie zasługa Rosjan i moim zdaniem nie ma tutaj żadnej dyskusji. Oczywiście możemy dyskutować nad ekonomicznym sensem tak dużej inwestycji, ale moim zdaniem jest to inwestycja z gatunku tych strategicznych. Tutaj moim zdaniem nie powinniśmy patrzeć na to, czy ona się zwróci za 10, 20 czy 50 lat, bo wymiar korzyści tych pozafinansowych bezpośrednio jest moim zdaniem dużo, dużo większy, aniżeli tylko te liczone w złotówkach, dolarach czy euro.
No właśnie, patrząc się na naszą rzeczywistość w tej chwili, wojnę na Ukrainie, zapędy Rosji mocarstwowe, czy to nie jest dodatkowy jeszcze atut, mówiący o tym, że no ta inwestycja, pomysł ten był trafiony, redaktor Cejrowski?
Oczywiście, że jest to pomysł trafiony i oczywiście, że ten pomysł należało zrealizować bez względu na to, jakie są jego koszty, bo to otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to nie tylko taka historyczna, przełomowa, pokoleniowa decyzja, która nas Polaków ma napawać dumą i stąd też pewnie wybór tej daty nieprzypadkowy 17 września. To oczywiście jest z jednej strony to, że ta samodzielność i autonomia jest ze wszechmiar podkreślana, że wbrew poprzednim rządom, które podpisywały skrajnie niekorzystną umowę na to, jak polskie statki mogły przepływać przez cieśninę piławską, rosyjską cieśninę, czy kontrolowaną przez Rosję cieśninę, może powiedzmy naszym słuchaczom, może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że jeżeli statek polski chciał przepłynąć przez ten fragment Zalewu Wiślanego, który jest kontrolowany przez Rosjan, musiał 15 dni wcześniej wystąpić o zgodę i ta zgoda była tak naprawdę arbitralnie przez Rosjan wydawana bądź nie, więc w zależności od humoru rosyjskiego mogliśmy tą cieśniną podróżować bądź nie mogliśmy. Przede wszystkim, kiedy dziś obserwujemy wojnę na Ukrainie, to widzimy, że Rosjanie w swoim bestialstwie nie cofają się przed niczym absolutnie. Tam dochodzi do zbrodni wojennych. Mówi się nawet o ludobójstwie. Tutaj prawnicy się spierają, czy to jest właściwa kwalifikacja, czy niewłaściwa, ale widzimy, jak ogromnym problemem są odcięte od świata miasta, widzimy, jak ogromnym problemem są przerwane łańcuchy dostaw, więc musimy powiedzieć, że ten przekop przez Mierzeję Wiślaną pozwoli na to, że na Zalew Wiślany będą mogły wpływać nie tylko promy, ale także statki towarowe. To jest nie tylko kwestia gospodarcza, społeczna, turystyczna, ale także decyzja geopolityczna, która ma ogromny wydźwięk bezpieczeństwa. Pokazuje nie tylko naszą siłę i naszą moc, to, że jesteśmy suwerennym, niepodległym państwem, ale to, że myślimy perspektywicznie, myślimy strategicznie i zabezpieczamy kanały dostaw z różnych miejsc, które mogą płynąć do portu w Elblągu, a dalej stamtąd tutaj części naszego państwa.
To zdanie na temat tego, jak ważna to inwestycja, zgodne wśród dzisiejszych komentatorów. To w takim razie, jak ma należy tłumaczyć to, co wyprawiała opozycja nie tak dawno, mówiąc, tu cytuję, europoseł Lewandowski, taka jest zachcianka Kaczyńskiego, A w istocie to największy nonsens gospodarczy i największa szkoda ekologiczna. To nie tak dawno. I jeszcze Małgorzata Kidawa-Błońska, skoro natura nie zrobiła tego przekopu, to wydaje mi się, że to nie ma sensu. Gdyby natura chciała, to byłby tam przekop.
No cóż,
redaktor Stracewski.
Dobierając odpowiednie argumenty, możemy udowodnić każdą tezę. Więc jeżeli spojrzymy... To, co powiedziałem zresztą na początku, jeżeli spojrzymy na wymiar czysto ekonomiczny, a do tego odwoływały się te słowa, no to oczywiście no jest to ogromna inwestycja infrastrukturalna, tak? Inwestycja jedna z największych w ogóle w Polsce, ale tak jak mówię, to były słowa odwołujące się czysto literalnie do pieniędzy, czyli do tego, ile państwo polskie może zyskać bądź stracić, podliczając w słupku pieniądze, budując tą inwestycję. Ale tak jak mówię, trzeba patrzeć na dużo dalej idące skutki dla tych ludzi, dla mieszkańców wszystkich terenów położonych po obu stronach Mierzei Wiślanej i nad Zalewem. To jest ich być albo nie być i to głównie w kierunku rozwoju społecznego, rozwoju turystycznego, tego, żeby można było na tym akwenie pływać po prostu swobodnie. I jeżeli nie ma swobodnej żeglugi, nie ma turystyki, nie ma niczego, to wszyscy pamiętamy, jak to wyglądało. Więc to jest ta sprawa. A odnosząc się jeszcze do słów pana redaktora sprzed chwili, ja pytałem o to znaczenie również pozagospodarcze pana ministra Marka Gróbarczyka dwa dni temu na Mierzei w trakcie konferencji prasowej i sam mówił zresztą, że to też zwiększenie możliwości obronnych czy patrolowych na tym zakresie, bo jakby to nie jest kompetencja ministra infrastruktury, bardziej Straży Granicznej czy Marynarki Wojennej, ale przecież na ten akwen będą mogły wpłynąć też mniejsze jednostki Marynarki Wojennej, o czym mówił minister Gróbarczyk, więc to są jeszcze inne aspekty tego.
Redaktor Cejrowski, czy nawet w przypadku takiej strategicznej, ważnej inwestycji dla naszego regionu nie było zgody ze strony opozycji? Była krytyka. Dlaczego tak się dzieje, że nawet w przypadku takich inwestycji, takich ruchów, których jak gdyby kierunek jest jasny, to ma rozwinąć gospodarczo nasz region, nie było jednolitego głosu?
Zwłaszcza teraz, kiedy widzimy, jak wielkim zagrożeniem jest Rosja i mamy świadomość tego, że choć my jesteśmy w NATO, to nie daje to nam jakiegoś szczególnego poczucia bezpieczeństwa co do planów Putina wobec naszego kraju. Daje nam to poczucie bezpieczeństwa co do planów naszych sojuszników, ale musimy się liczyć z każdą możliwą prowokacją, więc tym bardziej teraz dziwią tego typu komentarze, tym bardziej teraz dziwią tego typu zachowania. Może ciężko się odnosić w ogóle do słów takich zupełnie niepoważnych, jak chociażby te, które redaktor zacytował o tym, że jeżeli natura chciałaby, żeby tam był przekop, to byłby ten przekop. No to są słowa kuriozalne, niegodne polityka. To są słowa, nie wiem, może jakieś dziecko z podstawówki mogłoby powiedzieć tego typu zdanie. Ciężko to w ogóle uznawać za jakąś poważną opinię w toczącej się debacie politycznej. No widzimy, jak ważna jest to inwestycja. Pamiętamy też, co przedstawiciele opozycji mówili chociażby o Wojskach Obrony Terytorialnej. Nazywali terytorialistów prywatną armią Macierewicza. W mediach sprzyjających opozycji trwała taka kampania hejtu wymierzona w terytorialistów. Dziś widzimy, jak ważny to był projekt, jak ważny i potrzebny jest projekt zakładający konieczność obrony terytorialnej. Pod koniec 2021 roku terytorialsi liczyli już 32 tysiące osób. To jest realna siła wzmacniająca nasze państwo w sytuacji ewentualnego zagrożenia. Nie sposób w ogóle wyobrazić sobie, że ktokolwiek, kto jest polskim politykiem, krytykowałby tego typu decyzje. Może warto też przypomnieć, że nie wszyscy jednak przedstawiciele opozycji mają tego typu absurdalne zdanie, bo na przykład wielkim orędownikiem od lat i zwolennikiem tego kanału jest profesor Jerzy Buzek, który i w Elblągu, i w innych miejscach przekonywał, że to jest arcyważna i potrzebna decyzja strategiczna dla Polski.
Skoro mówimy o politykach i o ich słowach, to przenieśmy się na chwilę do Parlamentu Europejskiego. Tam wczoraj odbyła się debata o procedurach artykułu 7 wobec Polski i Węgier. Chodzi o tak zwaną praworządność, czyli powiązanie wypłat z unijnego budżetu z prawem w danym kraju. Akurat w przypadku Polski chodzi o reformę sądownictwa. Sylwia Spurek, To cytat z wczorajszego posiedzenia. Widzimy, do czego prowadzi tolerowanie łamania praw człowieka. Apeluję do Komisji Europejskiej i Rady, aby nie odpuszczały w obronie wartości Unii Europejskiej. Pieniądze tylko za praworządność. Zieloni, Sylwia Spurek. Wcześniejsza wypowiedź Janiny Ochojskiej. Wszystkie pieniądze, o których słyszeliście, że zostały obiecane, zostaną przekazane rządowi, pomimo, że w Parlamencie Europejskim bardzo mocno gardłowaliśmy za tym, żeby nie dawać rządowi przynajmniej części tych pieniędzy. To jest, panowie, nasza opozycja. Redaktor Stracewski.
To jest budowanie własnego kapitału politycznego, opartego na emocjach, opartego na sam nie wiem czym, kosztem naszym. To znaczy, mam na myśli pana redaktora Cejrowskiego, prowadzącego audycję Michała Pacześniaka i wszystkich naszych słuchaczy, którzy tej audycji słuchają. To, że Polska nie otrzymuje tych pieniędzy, to, drodzy państwo, dzieje się naszym kosztem. Kosztem naszej infrastruktury, naszych kieszeni, naszej gospodarki. Pośrednio za te słowa my wszyscy płacimy, bądź zapłacimy, jeżeli to się uda, bo warto przypomnieć, że mechanizmy artykułu 7 zostały uruchomione w kwestii Węgier, więc tak, ten straszak został wyciągnięty.
W kwestii Węgier tam była troszeczkę inna sprawa, bo chodziło o defraudację tych funduszy.
No tak, ale tu chodziło o mechanizm pieniądze za praworządność.
U nas do tych sytuacji nie dochodziło. Redaktor Cejrowski.
Wczoraj premier Mateusz Morawiecki mówił, że te pieniądze mają najpóźniej w maju trafić do Polski. Mówił, że jest bardzo blisko tego porozumienia, ale wiemy i wielokrotnie mówiliśmy już na antenie radia, że do części państw te pieniądze już trafiły. Wiemy, że te formalne wymogi wypłacenia tych pieniędzy de facto Polska spełniła. Została wskazana jako to państwo, które nie ma tego typu problemów, jakie mają na przykład Węgrzy z różnego rodzaju defraudacjami czy z wydawnictwem tych pieniędzy. U nas tych problemów nie ma. Problemem jest to, że nieustannie przedstawiciele opozycji lobbują na rzecz tego, żeby tych pieniędzy nie wypłacać. I tutaj redaktor Stracewski stanął w obronie naszych portfeli, ale tu warto przypomnieć jeszcze jedną rzecz. Te pieniądze są państwu polskiemu potrzebne nie tylko i wyłącznie do tego, żeby nasze portfele nie odczuwały zbyt mocno 2 lat pandemii i teraz toczącej się na Ukrainie wojny, ale także są potrzebne nam do tego, żebyśmy poradzili sobie godnie z kryzysem uchodźczym, z którym mamy do czynienia. Przyjęliśmy wszak 2,5 miliona Ukraińców do naszych domów, do naszej ojczyzny, bo taka jest potrzeba, taka jest konieczność chwili. Nikt się nad tym nie zastanawia. Wiemy, że to jest coś, co musimy zrobić jako państwo, ale żeby przyjąć to tych ludzi godnie i żeby państwo w tym trudnym momencie zdawało egzamin, to musimy mieć na to środki i fundusze. O tych pieniądzach cały czas też nie słyszymy. Te pieniądze gdzieś tam mają się pojawić, ale nie wiemy kiedy, nie wiemy jak, nie wiemy w jakiej formie, nie do końca wiadomo, kiedy to się może wydarzyć.
Na razie wejdę w słowo. Unijny komisarz do spraw budżetu, Johannes Hahn, twierdzi, że na unijne środki dla uchodźców z Ukrainy jest jeszcze za wcześnie.
No oczywiście, zapraszamy do nas, zapraszamy do naszych domów, na nasze dworce kolejowe, na nasze przejścia graniczne. Zobaczmy, jak to wygląda, jak żyje się z de facto obcymi ludźmi w domu, jaka to jest. Pójdźmy tam, gdzie był Joe Biden na przykład parę dni temu. Może zmieni się perspektywa. Niemcy bardzo szybko powiedzieli przecież, że oni, kiedy Polska przyjmowała po 100 tysięcy uchodźców dziennie, oni powiedzieli, że ich limit się już wyczerpał.
No ale była kanclerz Merkel zapraszana na Ukrainę, wybrała się jednak na południe Europy wypoczywać. Ale
a w Berlinie prorosyjska manifestacja w samym środku miasta.
5 tysięcy
chyba
samochodów
tłumaczy
z flagami, z oznaczeniami, które niedługo będą w Polsce zakazane dzięki ustawie Sejmu. Ja na koniec tylko przedstawię sondaż, który został opublikowany dzisiaj na zlecenie dziennika Rzeczpospolita. 61% Polaków uważa, że koszty utrzymania ukraińskich uchodźców powinna ponosić Unia Europejska. Nieco ponad 25% badanych uważa, że koszty te powinien ponosić polski rząd. A tymczasem z Unii Europejskiej jak na razie tych pieniędzy nie ma. Będziemy na to czekać, bo to jest niezbędne, by przyjąć ich, tak jak tutaj komentatorzy Radia Gdańsk mówili, godnie i właściwie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Bartosz Stracewski, TVP3 Gdańsk, Artur Cejrowski, portal w polityce i Stefczyk Info, Michał Pacześniak. Dziękuję. Zapis dzisiejszych komentarzy na naszej stronie internetowej radiogdańsk.pl.